z rodziną mi do twarzy.
Wracamy do naszej rozmowy. Dziś rozmawiamy o strachu o dzieci, o tym, kiedy ten strach jest racjonalny, uzasadniony, kiedy ma wielkie oczy, jeszcze większą siłę rażenia. W studiu Radia Doksa Katarzyna i Radek Mioszkowie, Joanna i Andrzej Żelowscy i Jadwiga Jurus, psycholog z Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra Opole. W tym gronie rozmawiamy. Przed chwilą mówiliśmy o takich dosyć racjonalnych zachowaniach. Tutaj mamy taki podział, nam się zrobił. Panie boją się mniej, panom wyobraźnia hula troszeczkę bardziej. A ja w tej chwili zapraszam do wysłuchania rozmowy, która nam pokaże jeszcze jakby zupełnie inny punkt widzenia i takie sytuacje, takie domy i tacy rodzice też bywają. Zapraszam. Naszym gościem dzisiaj w programie jest także Martyna. Niestety nie mogła z nami być. Małe dziecko, wiele tłumaczy. Witam cię bardzo serdecznie.
Witam serdecznie.
3-4 miesiące ma córcia?
Tak, 4 dokładnie.
Za małe jeszcze jest twoje dziecko prawdopodobnie, żebyś ty sama siebie jako mamę mogła określić. Niemniej jednak wiem, że masz doświadczenia w tym temacie, kiedy ten strach jest nadmierny.
Najbardziej zapadło mi w pamięć pewna rzecz, którą robiła moja matka, a mianowicie notoryczne sprawdzanie, czy oddychamy, zwłaszcza przez sen. Czyli gdzieś tam zdarzało się, że nawet mnie budziła, bo się bała, że nie oddycham. Więc to zauważyłam, że też mi się to bardzo udziela.
Czyli teraz łapiesz się na takich podobnych zachowaniach?
Tak, sprawdzam, czy Zuza dalej jest z nami, oddycha i czuje się dobrze.
A jak długo to trwało? No bo to musiałaś być już starszym dzieckiem, jeśli zapamiętałaś takie zachowania.
Jak długo to trwało? Wiem, że w podstawówce było to jeszcze takie dosyć częste, natomiast później już gdzieś moja mama sfolgowała. Na szczęście.
A rozmawiałaś gdzieś z mamą na ten temat? Z czego to wynikało?
Tak, rozmawiałam.
Aż taki wielki strach?
Rozmawiałam, ale moja mama nie była w stanie mi powiedzieć, skąd to się wzięło. Zwłaszcza dlatego, że ona ma wiele innych takich zachowań, zwłaszcza też jeśli chodzi o mojego brata. Ale tu z kolei chodziło o wodę. Matka bardzo bała się, że brat, jak to chłopak, gdzieś tam z kolegami uciekał, a mieliśmy za domem staw. Więc często go tam łapała w wodzie, ale niestety nigdy nie była mi w stanie powiedzieć, co jest przyczyną, ale moja babcia miała bardzo podobnie.
Ale czy ty to odbierałaś jako dziecko jako taki irracjonalny strach? No bo jednak woda i strach o dziecko nad wodą można w pewnym sensie uznać za uzasadniony, no bo jednak niestety wypadki się zdarzają.
Wtedy nie, ale na dzień dzisiejszy widzę, że było to zdecydowanie nadmierne.
Ale czy były jakieś takie rozmowy z wami, takie próby nauczenia was tego, w jaki sposób no, dzieci powinny się nad wodą zachowywać, tak? Jakiegoś takiego racjonalnego ogarnięcia tej sytuacji, że jest jakaś opieka, a jeśli nie ma opieki, to i to.
Tak, były, jak najbardziej były, tylko moja mama miała to do siebie, że ona w ogóle nam nie pozwalała się zbliżać do wody, więc poza myciem się w wannie, no był problem.
Jak wy jako dzieci radziliście sobie z takimi lękami? No bo domyślam się, że gdzieś dorastający chłopak mówi, że o twoim bracie, no nie spędził chyba całego dzieciństwa przestrzegając tych matczynych zakazów.
Mój brat nigdy nie słuchał mamy, więc on notorycznie narażał się i notorycznie gdzieś robił na złość mamie. Natomiast ja nie lubię wody i nie pływam kompletnie. Może to być skutkiem właśnie takiego zachowania mojej mamy.
Jakie jeszcze inne sytuacje zapadły ci w pamięć? Takie, które teraz ci się przypominają, kiedy jesteś mamą. Zuzia jest jeszcze mała, więc domyślam się, że całego tego zestawu nie masz możliwości, żeby to obserwować, ale czy masz z tyłu głowy gdzieś taką świadomość, że pewne rzeczy mogą się powtarzać i że musisz sama siebie pilnować?
Tak, mam ogromną tego świadomość i już widzę, że na przykład Zuza jest bardzo mała i to jest wręcz dziwne z mojej strony, ale łapię się na tym, że na przykład odsuwam garnki z gorącą wodą i tak dalej. I to jest też dla mnie właśnie jeden z takich fobii. Po prostu jest to dla mnie taka fobia, że absolutnie, mimo że wiem, że to jest wręcz niemożliwe, żeby ona jeszcze na tym etapie mogła sobie zrobić krzywdę.
Znaczy, masz taką świadomość, że jeśli nie opanujesz tych swoich fobii, tych swoich strachów, co sama mówisz, że one są nadmierne, to w jakiś sposób naprawdę jesteś w stanie mocno uprzykrzyć dziecku życie. Mało tego, kolejne pokolenie z tym strachem będzie funkcjonowało.
Mam tego świadomość, aczkolwiek nie wydarzyło się nic takiego też w moim życiu, co sprawiłoby, że powiedziałabym dość tej fobii.
Nie byłaś z nią tak zmęczona jako
nie,
dziecko?
Nawet
nie. Taką ostrą, o jakiej mówiłaś?
Tak, nie wiem, może to przez to, że sama mam takie fobie. Mam świadomość, że to chyba nawet lepiej ogólnie...
Że lepiej być za bardzo
życia.
Ostrożnym tak, niż za mało?
Tak, to jest akurat... Takie moje przeczucie.
Czy twój mąż, tata Zuzi, podziela takie podejście do wychowywania dzieci?
Nie zawsze, bo czasem faktycznie gdzieś tam powie mi dosadnie, że no, powinnam już przestać.
A czy przekonuje cię swoimi argumentami?
Tak, tak, jak najbardziej. Może właśnie to też, tak jak powiedziałam, nie przeszkadza mi to aż tak. Może dzięki niemu, może dzięki właśnie Markowi.
To była rozmowa z Martyną, która jest mamą 4-miesięcznej Zuzi, troszeczkę nam przybliżyła swoje doświadczenia z dzieciństwa, no i to, co się wydarzyło, jakby co one już zrobiły, te doświadczenia. Nie wiem, czy możemy waszym zdaniem gdzieś to uplasować na takim drugim biegunie, jeśli idzie o strach o dziecko, czy tutaj mamy do czynienia z taką irracjonalnością i z wyolbrzymieniem?
Ja myślę, że tam wybrzmiała jedna rzecz, która jest istotna, bo jak daleko, jak silne są emocje związane z naszym obawą dziecka, ja myślę, że to jest bardzo indywidualne, zależy od naszej takiej emocjonalności i tego, jaka jest nasza psychika. Ale tam wybrzmiało coś, co było, uważam, bardzo ważne, że ta dziewczyna powiedziała, że ten brat się w ogóle tej matki nie słuchał. No właśnie o to chodzi, że ja to też z grona swoich znajomych, kolegów z czasów szkolnych pamiętam, że miałem takiego kolegę na przykład w klasie, który był totalnie do pewnego momentu przez matkę izolowany od otoczenia, nie miał kolegów, nie bawił się na podwórku, bo właśnie cały świat mu groził, prawda? Ale w pewnym momencie, jak już był w liceum, no to on się próbował rozpaczliwie wyrwać z tego klosza i się notorycznie pakował w niebezpieczne sytuacje w najgłupszy sposób, no bo właśnie wahadło się wychyliło w drugą stronę. Czyli to, co my powinniśmy nauczyć dziecko, ja tak uważam, to jest zarządzanie ryzykiem. No bo ryzyko towarzyszy nam całe życie. No, wszystko, co robimy, jest związane z jakimś ryzykiem, mniejszym lub większym. Więc to umiejętność zarządzania tym ryzykiem, no to jest jedna z podstawowych umiejętności, którą powinniśmy dziecku przekazać. No, przegięcie w każdą ze stron no jest, potem przynosi opłakane skutki. Widać to też na studiach. Nie wiem, jak to w tej chwili wygląda, ale za moich czasów to taką barierą było pójście na studia. Ja miałem wielu kolegów na pierwszym roku, którzy wyszli spod spódnicy mamusi i nie poradzili sobie, bo nagle dostali taką ilość wolności, że nie wiedzieli, co z tym robić. Pakowali się w najgłupsze możliwe sytuacje i niestety ich edukacja się zakończyła na pierwszym roku studiów. Także myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna sprawa, żebyśmy dzieciom dali szansę podejmować ryzyko, ale żeby dzieci mogły to ryzyko podejmować mądrze.
Zarządzanie ryzykiem, czy to z psychologicznego punktu widzenia jest dobre określenie?
Bardzo mi się podoba. Chociaż powiem, że z tej rozmowy wynika, że tu jest chyba już coś więcej niż zarządzanie ryzykiem, że są takie momenty, myślę, że takich właśnie, nie wiem, silnych przeżyć, które powodują tak duże obawy, lęki, nawet tam było określone jako fobie, czyli jeszcze coś silniejszego i jeszcze bardziej jakoś istotne jest to, żeśmy sobie zdawali sprawę, że to jakby przechodzącego z pokolenia na pokolenie, że jakby to te obawy nasze, te
doświadczenia... Moja babcia też tak miała,
tak, mówi Martyna. I dokładnie myślę, że dziecko wyczuwa to, co gdzieś w domu jest jakąś aurą takiego lęku, który jest właśnie silnym lękiem, związanym być może z jakąś pierwotną sytuacją w kimś...
Bo nikt się nigdy nie dowiedział w żadnym pokoleniu jak dotąd, o co z tą wodą chodzi. Tak,
a wyglądało, że coś związanego ze śmiercią, albo nie wiem, z czymś takim,
Andrzej
bo tutaj...
Wie.
Ja myślę, że tu nie chodzi o ten strach, bo ja też się boję, żeby się moje dzieci nie utopiły, ale co my z tym strachem robimy, tak? Ta matka zareagowała w ten sposób, że postanowiła, że dzieci będą całe życie suche, tak? I nie będą miały kontaktu z wodą.
Tak, królewny, tak? To wszystkie w życiu ma
wyrzucić. A ja, bojąc się, że moje dzieci się nie utopiły, nauczyłem je wszystkie pływać. Czyli myślę, że nie sam obawa, bo no, zagrożenie jest realne. No, dziecko może się utopić. Wiele dzieci topi się, prawda? Natomiast co z tym robimy? No, czy przyjmiemy postawę ucieczki? Tak, zamkniemy się przed światem? Czy pójdziemy aktywnie, próbujemy ten problem jakoś oswoić?
Tak, tylko to są już sposoby na te emocje. A myślę, że tutaj z tej wypowiedzi wynika, że...
Nie ma żadnych sposobów.
Że tak, ale z drugiej strony, że nasze uczucia mogą być jakby też w różnych warstwach i mam takie wrażenie, że to, co się już dzieje w życiu właśnie jakby przechodząc do nas, do naszych dzieci, że my możemy w jakiś sposób indukować ten lęk i on może być takim wtórnym lękiem. Natomiast to, co pod tym uczuciem, to może być zupełnie inna rzeczywistość i często się mówi, że wchodzimy w pewne schematy, które realizujemy. Wchodzimy w pewne jakby obrazy, reakcje na sytuacje w taki sposób, że powielamy pewne wzorce, przenosimy pewne schematy właśnie do własnego życia i albo sobie radzimy właśnie w taki sposób, że znajdujemy jakieś sposoby, żeby tego lęku było mniej, ale ja mam takie wrażenie, że jeśli ten lęk jest bardzo silny i jeszcze gdzieś związany z pewnym doświadczeniem i jakby wracający jak bumerang w pokoleniu na przykład, no to pójście głębiej i zrozumienie przyczyn tego lęku może pomóc w tym, żeby znajdować jakieś rozwiązania. Co nie znaczy, że w przypadku różnych takich właśnie naszych obaw i zarządzania ryzykiem, jeśli to jest gdzieś w innym, na innym poziomie, jak najbardziej różne takie zapobiegawcze rozwiązania są wskazane. I im więcej dziecko ma ryzyka, a mniej kontroli i jest starsze, to myślę, że jest lepiej przygotowane do życia dorosłego.
Nie zgłębimy tematu, ale może pokrótce spróbujmy rozjaśnić to, czego przejawem może być taki lęk, jakich postaw, jakich myśli?
Myślę, że w pierwszej kolejności jakichś doświadczeń. Z tych doświadczeń takich trudnych, nie wiem, nazwałabym nawet czasem urazowych, jakichś traumatycznych, mogą wynikać różne myśli, które tutaj też padało, prawda, że nam się w głowie gdzieś zapisuje jakiś rodzaj obrazu świata, obrazu człowieka, rzeczywistości i możemy jakby pójść w taką stronę, żeby ustrzec przed tym doświadczeniem, które na przykład było naszym udziałem, nasze dzieci w taki sposób, że to już się robi jakby przesadne, nie wiem, nazwałabym niezdrowe, nieprzystosowawcze na pewno.
A czy też taka kwestia zaufania do życia, bo za tym idą pewne postawy, życie jest pełne niebezpieczeństw albo życie mi sprzyja.
Tak, ale jeśli jakby mamy w swoim życiu jakieś takie doświadczenie albo wzorce gdzieś z historii naszych rodzin, że chcemy mieć zaufanie do świata, ale jakieś wydarzenie może to zaufanie zburzyć, wtedy funkcjonowanie na takim zdrowym, normalnym poziomie może być za trudne i może wymagać, najprościej mówiąc, jakiejś interwencji pomocy terapeutycznej.
I jeszcze zatrzymując się na tej rozmowie, której wysłuchaliśmy, no to jakie mamy efekty, bo myślę, że to też jest takie ciekawe. Z jednej strony mamy chłopaka, który no absolutnie poszedł w kontrę i zupełnie, no i z drugiej strony jakby na pierwszy rzut oka być może cel został osiągnięty. Dziecko, czyli dzisiaj już dorosła kobieta, sama matka, nie zbliża się do wody. Ba, mało tego, nawet nie odczuwa w ogóle jakiegoś braku. Zostało to gdzieś tak głęboko chyba przekazane.
Ja bym chciała bardziej uogólnić, nie, jakoś nie wchodzić w sytuację
ale są takie
tej osoby, ale jakoś tak patrząc
postawy,
właśnie tak na zjawiska, na pewne mechanizmy, no to myślę, że tak może być, że jakby to daje większą pewność, prawda, że jakby no nie ma ryzyka, nie ma zagrożenia, nie ma lęku, nie ma tej wizji, która tam gdzieś, jak mówiłaś, z tyłu głowy może przyświecać. to jest jedna z postaw. Druga, tak jak tutaj była mowa, że też tak może być, że to paradoksalnie działa w taką stronę. Im bardziej świat jest pokazywany jako zagrażający i jakby taki zabarwiony lękiem, tym bardziej może być taka chęć nawet sprawdzenia, że to nieprawda. Jakby udowodnienia, nie wiem, pójścia w taką stronę, żeby jakby odzyskać to poczucie bezpieczeństwa i odzyskać obraz świata, który będzie światem bezpiecznym, bo my tego potrzebujemy, i młodsi, i starsi.
A gdyby chcieć podać rodzicom takie bardzo konkretne wskazówki, to, co już zasygnalizował Andrzej, boję się wody, w takim sensie, że woda może być jakimś zagrożeniem dla moich dzieci, no i stawiam sobie pytanie, co mogę zrobić, czy co powinienem zrobić, żeby to zagrożenie zminimalizować. Tutaj mam bardzo konkretną odpowiedź, nauczyć pływać, przekazać pewne zasady związane z wodą. Czy to jest jakiś trop, żeby z każdym lękiem, który czujemy, z każdym strachem, jakby zadawać takie konkretne pytania, szukać odpowiedzi i realizować to?
Tak, czasem się mówi, żeby właśnie wybierać takie odcinki, takie jakby kawałki, które są do przejścia, nie wiem, tak jakby porównać do otwierania drzwi, którego się boimy, no to możemy je otwierać, nie wiem, oświetlać, zrobić krok do przodu, tyle, ile jesteśmy w stanie, żeby jakby wyjść z tych butów lęku, a wchodzić w rzeczywistość, która jest przed nami i ma dla nas też dużo atrakcji. Więc to na pewno jest taka podstawa, żeby nie zatrzymywać się w tym lęku, bo ten lęk może się karmić też różnymi myślami, tutaj też była mowa, prawda, fantazjami, wyobrażeniami, czymś takim, co też może mieć skierowany radar na to, żeby potwierdzać, bo też może być taka rzeczywistość, że jak jestem w tym lęku, to będę szukała takich argumentów, które mnie jakby zostawią w tym miejscu. Natomiast no, wyjście do przodu czasem jest właśnie tak, że nawet nie dla siebie, ale wielu rodziców mówi z takiej praktyki nawet, że robią to dla dzieci na przykład swoich, że jak zobaczą, będą miały taki właśnie wgląd, że jeśli ja dalej będę to kontynuowała, no to będę na dobrej drodze do tego, żeby jakiś rodzaj, nie wiem, takiego przekazać swoim dzieciom, prawda? Jakiegoś antydaru na życie, prawda? Jakiegoś zasobu takiego życiowego. Natomiast jak zacznę coś z tym robić i jako osoba dorosła, patrząca, że w tym też jest moja odpowiedzialność i no i gdzieś jakoś pracując nad tymi swoimi emocjami, jestem w stanie zmieniać to. Też się mówi, że jakby sprawdzając, co jest pod tym lękiem, to jest też taka dobra metoda, żeby sprawdzić i jakby pójść głębiej, że właśnie a propos tych warstw w uczuciach, żeby zobaczyć, jakie inne jest jeszcze uczucie, czy jest jakieś uczucie pod tym lękiem, bo może też tak być, że pod tym uczuciem jest też jakaś potrzeba, żeby pewnie, właśnie było bezpieczniej.
Pewnie
prawda?
Dobrze by było gdzieś z jakimś specjalistą się skonsultować. Czy wy macie takie doświadczenia, już ten strach z wodą jest, myślę, taki najbardziej chyba sztandarowy, tak? Co najłatwiej zrobić, kiedy boimy się o bezpieczeństwo swoich dzieci nad wodą, nauczyć je pływać i przekazać im takie podstawowe, żelazne zasady zachowania się nad wodą. Macie jeszcze takie doświadczenia, że udało wam się zażegnać na przyszłość takie różnego rodzaju niepokoje? Czy to chodzi o wyjścia dzieci, nie wiem, kiedy dziewczyny już rosną i na przykład wychodzą z domu, później wracają?
Ja myślę, że to jeszcze przede mną, dlatego że nasza najstarsza córka jest w takim wieku, że dopiero zacznie wyjeżdżać ze znajomymi, często autem gdzieś, często trzeba będzie skądś wrócić. Ja obawiam, jeden z moich takich lęków jest lęk przed tym, żeby ona się gdzieś tam nie ulokowała w niebezpiecznym aucie i żeby szczęśliwie wróciła do domu. A w związku z tym już jakiś czas temu...
Co masz na myśli niebezpieczne auto?
No na przykład z jakimś kolegą, który niekoniecznie ma duże doświadczenie w prowadzeniu auta i może odpukać, spowodować wypadek. No to się często zdarza, niestety dużo młodych ludzi ginie na drodze i to też mnie przeraża. Statystyki są przerażające, jeśli chodzi o młodych ludzi. Chciałbym jakoś ustrzec ją przed tym. Rozmawiałem z nią niedawno na temat tego i powiedziałem jej: Julka, gdziekolwiek nie będziesz, ja po prostu po ciebie przyjadę, po prostu zadzwoń. Ale czy zadzwoni, nie wiem. Nie wiem, czy wybierze mnie, czy będzie chciała wracać z kolegą, z całą grupą, z paczką. Natomiast tak sobie myślę, że no wszystko, co w mojej mocy, to wykonałem. Złożyłem mi tą propozycję, tak?
Ale też pytanie o to, na ile bo teraz tak, nie karmić dziecka strachem, ale pokazać bardzo realne niebezpieczeństwa, tak? Znamy sytuację. Alkohol, fajna impreza, kluczyki od samochodu. No i teraz pytanie, no nie możemy udawać jako rodzice, że takie sytuacje mogą się nie zdarzyć. Naszym obowiązkiem jest powiedzieć, co trzeba robić, no i potem, tak jak Radek powiedział, co się wydarzy, no to już ona decyduje.
Są sposoby, żeby w bezpiecznym otoczeniu, w bezpiecznych warunkach dać szansę dziecku nauczyć się radzić sobie w trudnych sytuacjach. No, na przykład nie można posłać dziecko na obóz harcerski. Nasza, jedna z naszych córek pojechała na obóz harcerski, gdzie przyjechała do lasu, gdzie nie było nic, dostała do ręki siekierę, musiała sobie wyrąbać tam przestrzeń, zrobić z igliwia posłanie i tak dalej, i tak dalej. Taki survival. Mhm. Ale więc miałem okazję popróbować i trochę się zmęczyć i musiała sobie poradzić. No, z drugiej strony no, nie towarzyszyło temu prawdziwe niebezpieczeństwo, więc no, można jednocześnie zapewniać dziecku bezpieczeństwo, dać mu szansę też zmierzyć się z sytuacjami trudnymi.
Wydaje mi się, że to jakby wypośrodkować, znaleźć ten złoty środek, żeby pokazać zagrożenia, a nie przestraszyć, nie zrzędzić i nie spowodować tego odwrotnego efektu. Krótko, jasno na temat.
Myślę, że można też mówić wprost o swoich obawach, bo to przekona dziecko też do jakiejś naszej szczerości i do naszej troski. Wiadomo, że ono też nie musi żywić takich uczuć i być może takie lęki czy takie banie się jest przed nimi, a w tym wieku często takim nastoletnim dzieciom lęki i strach bardzo rzadko towarzyszy, bo świat należy do nich, tak, po prostu. Więc wydaje mi się, że to też nie zaszkodzi powiedzieć, słuchaj, boję się po prostu, że w tej sytuacji może ci się przydarzyć to, to i to. I poproszę cię, żeby dla mojego spokoju umówić się, że robimy to tak i tak. Po prostu wyjść od tego, co ja czuję, bo to nie musi być tożsame z tym, co ona czuje, czy co on czuje, ale po prostu powiedzieć o tym, co, jak samemu sobie możemy zapewnić ten spokój, a jednocześnie zadbać też o bezpieczeństwo, bo w jakimś stopniu uświadamiamy dziecku, że takie rzeczy też w życiu mogą się zdarzyć.
Czyli nasz strach też może być naszym argumentem, tak, takim racjonalnym.
I tu znowu wracamy do relacji i do dobrych relacji, do budowania i do takiego autentyzmu, o którym pani Kasia, pani mówi, takiego autentyzmu, w którym ja jakby dzielę się sobą, a jednocześnie jakby i emocje, i edukacja, prawda? Że jakby pokazujemy świat, nie żeby go zabarwić czarno, ale też żeby nie był tylko przez różowe okulary, bo wtedy dzieci mogą mieć też do nas pretensje, że jakby nie pokazaliśmy im tego w sposób taki spokojny i mniej będzie tego niepokoju, a będzie, myślę, że tak sobie właśnie przed tą audycją myślałam, że ja bym zamieniła tytuł ze strachu na troskę. I że jak ja będę gdzieś miała wewnętrznie takie poczucie, że ja się właśnie z tej miłości troszczę o moje dziecko, jestem za nie odpowiedzialna, to jakby jest większe prawdopodobieństwo, że nawet te moje uczucia, jakiś obaw, niepokoi nie będą zatruwały im życia, będą przyczyniały...
To zrozumiane też, prawda, przez dziecko.
Tak, zrozumiane, ale myślę, że też jakby prowadzące do tego, żeby one mogły mieć szczęśliwe dzieciństwo, bo tu jakoś idziemy coraz starsze dzieci wygląda, prawda, coraz inny świat, jakby, no i jakby piękny świat, żeby mogły z tego korzystać, a nie chodzić na paluszkach albo, nie wiem, jakby stać w miejscu i patrzeć przez szybę, że tam jest tak fajnie, prawda, więc to...
Idzie o to, żeby urealnić w jakiś sposób obraz świata.
Tak, i pozwolić być.
Mnie się bardzo argument Kasi podoba, żeby nazwać to właśnie swoim lękiem, żeby powiedzieć dziecku, że to jest mój lęk o ciebie, czy ta moja troska, bo ja pamiętam rozmowę z jedną z naszych córek, kiedy powiedziałam jej, bo wiesz, nie chciałabym, żebyś popełniła taki i taki błąd, na co moje 17-letnie dziecko powiedziało wtedy, wiesz, ale każdy w życiu się uczy na swoich błędach, więc pozwól mi się uczyć na swoich błędach. Więc myślę, że z mojej strony był to zły argument i bardzo mi się podobało właśnie to, że następnym razem mogę powiedzieć, to jest mój lęk, boję się właśnie, żeby ci się coś nie stało. Więc ja sobie też pomyślałam teraz, że ja chyba najbardziej boję się, wiecie co, o to, żeby one dobrze ulokowały swoje uczucia. I to
na co już masz najmniejszy wpływ.
Tak, na co mam właśnie najmniejszy wpływ. Na co najmniejszy wpływ.
Asia mnie uprzedziła, to nasze myśli jak zwykle biegną podobnym torem. Właśnie chciałem powiedzieć o tym, że nasze obawy się już zmieniają, dotyczy innych spraw. Już nie martwimy się o to, że się dziecko wywróci i kolano sobie skaleczy, tylko martwimy się, czy się zwiąże z odpowiednim człowiekiem, czy wybierze sobie dobry zawód, czy nie pogubi się duchowo, no to te lęki, nasze obawy z czasem się zmieniają. Ale myślę, że zasadne jest to, co pani mówiła, jest słuszne. słuszna, że w nas musi być takie przekonanie, że nasze dzieci poradzą sobie, no, że są wartościowymi ludźmi. Dlaczego miałyby sobie nie poradzić, tak?
Takie zaufanie do nich.
Tak.